Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. 26 września odbyły się niemieckie wybory do Bundestagu, które wygrała SPD, uzyskując blisko 26% głosów i wyprzedzając Chadecję. Partia kanclerz Merkel dostała o 2 punkty procentowe mniej, ale odnotowała jednocześnie najgorszy wynik w historii. Wyrównane poparcie dwóch największych partii wymusi najprawdopodobniej utworzenie pierwszej od 1957 roku koalicji na szczeblu federalnym, złożonej z trzech klubów parlamentarnych. O tym, jaki będzie nowy rząd w Berlinie i jak zmieni niemiecką i europejską politykę klimatyczną, opowie Michał Kędzierski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Michale, może na początek podsumujmy krótko, jaką rolę odegrał klimat i energetyka w niemieckiej kampanii wyborczej. O co spierały się partie?
Polityka klimatyczna była jednym z czołowych tematów ostatniej kampanii wyborczej w Niemczech. Natomiast nie był to temat decydujący o preferencjach wyborczych Niemców. Ma to związek z tym, że wszystkie partie doceniają znaczenie, czy podnoszą znaczenie problematyki klimatycznej i transformacji energetycznej w swoich programach wyborczych. I w związku z tym ten temat zszedł trochę z tych takich najbardziej polaryzujących tematów kampanii wyborczej. Ponieważ wszystkie partie doceniają znaczenie problematyki klimatycznej, wszystkie prezentują własne pomysły na politykę klimatyczną i energetyczną, to znaczenie zyskuje to, jak one akcentują, do których wyborców przemawiają. A pamiętajmy o tym, że chociaż Niemcy przywiązują bardzo dużą wagę do problematyki klimatycznej, jest to jeden z głównych tematów w sondażach wymienianych jako najważniejsze problemy do rozwiązania, to jednak gotowość do ponoszenia obciążeń związanych z polityką klimatyczną i poparcie dla różnych instrumentów polityki klimatycznej jest różne.
Czyli ten koszt, jak rozumiem, Energiewende, transformacji energetycznej jest tą osią podziału, która jakoś różnicuje niemiecką scenę polityczną. Jakbyś mógł zarysować to krótko, jeżeli chodzi o koszty, jak ten podział przebiega między głównymi partiami?
No, koszty oczywiście są jednym z głównych tematów. Pokazała to na przykład kwestia ceny benzyny. Na wiosnę tego roku była taka duża debata na temat tego, na ile może wzrosnąć cena benzyny w ramach transformacji energetycznej. I tutaj Annalena Baerbock, kandydatka Zielonych, powiedziała, że cena benzyny w przypadku wprowadzenia jednego z postulatów Zielonych wzrośnie do 2023 roku o 16 centów. To jest mniej więcej 15%. I to wywołało burzę w Niemczech, ponieważ Niemcy są narodem bardzo przywiązanym do samochodów, też bardzo mobilnym, to wielu wyborców odebrało to jako swego rodzaju zagrożenie. I to był jeden z powodów, dla których Zieloni wtedy byli na górce sondażowej i zaczęli z niej zjeżdżać. Oczywiście tych powodów było więcej związanych z samą kandydatką, ale w tym momencie właśnie wydarzyła się też ta debata. Z drugiej strony na przykład kwestia lotów krótkodystansowych. Też bardzo duży temat, który mniej więcej w tym samym czasie się pojawił. Zieloni powiedzieli coś takiego, że chcieliby wprowadzenia zakazu lotów na krótkich dystansach wewnątrz kraju. To też spotkało się z odrzuceniem praktycznie wszystkich partii politycznych i spadło to na Zielonych, taka kolejna cegiełka, która przyczyniła się do spadku tej partii w sondażach właśnie na wiosnę.
Przejdźmy teraz do wyniku wyborów. Jaka koalicja może wyłonić się po tej niedzielnej elekcji? Bo mamy tutaj różne flagi, które są omawiane w mediach. Mamy flagę jamajską, mamy też kenijską flagę, uliczne światła wreszcie, no i taką kontynuację wielkiej koalicji. Jakie scenariusze szykują się z tej wyborczej układanki?
Jeśli przyjrzeć się mapie koalicji wyborczych na szczeblu landowym, to w ogóle doszlibyśmy pewnie do kilku, jeśli nie kilkunastu różnych wariantów koalicyjnych. Natomiast po tych wyborach faktycznie możliwe są trzy opcje. Po pierwsze to jest koalicja sygnalizacji świetlnej, czyli SPD, Zieloni, FDP. Dlaczego sygnalizacji świetlnej? Dlatego, bo niemieckim partiom przypisuje się poszczególne kolory. Socjaldemokraci to jest kolor czerwony, Zieloni to jest kolor zielony, FDP, czyli liberałowie, to jest kolor żółty, a HDK-om przypisuje się kolor czarny. Druga koalicja to jest właśnie Jamajka. Dlaczego Jamajka? Dlatego, bo czarny, zielony i żółty, czyli HDC-y, liberałowie i zieloni. A trzecią opcją jest wielka koalicja, czyli kontynuacja tego, co mieliśmy w ostatniej kadencji i też w poprzedniej kadencji, jak i w pierwszej kadencji Angeli Merkel. Przez ostatnie 16 lat trzykrotnie ta koalicja funkcjonowała i tak naprawdę Niemcy są ją najbardziej zmęczeni. Jest mało prawdopodobne, chociaż niewykluczone, że ta koalicja dojdzie do skutku, chociaż to jest najmniej prawdopodobny scenariusz. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest zawiązanie koalicji Sygnalizacji Świetnej na czele z SPD i kanclerzem Olafem Scholzem. Natomiast kluczową rolę w tym procesie będą odgrywały dwie partie, mianowicie partia numer 3 i 4 w wyborach, czyli Zieloni i Liberałowie. Dlatego, bo zarówno w wariancie Sygnalizacji Świetlnej, jak i w wariancie Jamajskim, to te dwie partie muszą wejść w skład tej koalicji, żeby ona doszła do skutku. I już wczoraj były takie sygnały ze strony kierownictwa obu tych partii, że to one między sobą najpierw chcą zobaczyć, gdzie są punkty wspólne, jak może wyglądać to przyszłe porozumienie programowe i z którą partią, czy z HDK-ami, czy z socjaldemokratami najwięcej będą w stanie ugrać. Może dojść do takiej sytuacji wręcz, że dojdzie do takiego konkursu ofert, która partia zaoferuje Zielonym i Liberałom więcej. Natomiast najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest właśnie, tak jak wspomniałem, SPD i Scholz na czele tego rządu z Zielonymi i Liberałami. Dlaczego? Dlatego, bo SPD po pierwsze wygrała te wybory, po drugie dlatego, że Scholz jest preferowanym kandydatem ze względu na swoją wysoką popularność. Ostatni sondaż pokazał już, że ponad 50% Niemców życzy sobie Scholza na czele rządu, a nie Laschetta. Poparcie Laschetta, czyli kandydata HDK-ów, spadło do parunastu procent. A po drugie Zielonym samym bliżej jest do SPD niż do HDK-ów. Jamajka też jest możliwa, natomiast raczej w przypadku niepowodzenia tej koalicji z SPD. Dlatego, bo po pierwsze problemem największym, jak się wydaje, tutaj będą sami HDC-y. Dlatego, bo po tym jak zaliczyli wielką porażkę w tych wyborach, stracili ponad 30% wyborców w stosunku do poprzednich wyborów, zaczynają tam się tarcia wewnętrzne, rozliczenia. I czy partia w takim stanie może zawiązać nową koalicję? To jest bardzo dobre pytanie, odpowiedź jest na razie nieznana.
No dobrze, no to zanim zanurzymy się w tych możliwych kierunkach i zmianach, jakie dotkną niemiecką politykę energetyczno-klimatyczną po ukształtowaniu się nowego gabinetu w Berlinie, to chciałbym się jeszcze krótko podpytać, jak długo będziemy czekać na ten gabinet? Kiedy zobaczymy nowy Bundestag, no i kiedy zobaczymy nowy niemiecki rząd? Biorąc jakby mając z tyłu głowy, że po wyborach w 2017 roku to te rozmowy koalicyjne no, trwały ponad 5 miesięcy, czyli tutaj wskazywałoby wiele jeszcze na to, że kanclerz Merkel pozostanie u sterów niemieckiej polityki jeszcze przez jakiś czas.
Tak, faktycznie kanclerz Merkel i obecny rząd będzie pełnił swoją funkcję do momentu, kiedy zostanie zaprzysiężony nowy gabinet. Ile to potrwa, to jest też bardzo dobre pytanie. Sam Bundestag zbiera się po raz pierwszy za miesiąc, natomiast nie ma daty narzuconej prawnie, konstytucyjnie, do kiedy musi zostać powołany nowy rząd. I tutaj praktyka jest bardzo różna. Zazwyczaj to trwało od kilku tygodni do nawet paru miesięcy. 4 lata temu trwało to faktycznie ponad 5 miesięcy, dlatego że pierwszy wariant, czyli właśnie koalicja jamajska, upadła pod koniec listopada. Trzeba było wtedy próbować drugiego wariantu, dlatego to trwało aż 5 miesięcy. Negocjacje koalicyjne w tym roku będą bardzo trudne, dlatego że po raz pierwszy na szczeblu federalnym będzie musiało dojść do zawiązania koalicji 3 różnych ugrupowań, czyli SPD Zielonych i Liberałów albo HDK-ów Zielonych i Liberałów. Mówię 3 ugrupowań, 3 partii, dlatego po CDU-CSU to są 2 różne partie tworzące wspólnie klub, dlatego są traktowane jako jedno ugrupowanie. I to będzie pierwszy raz na szczeblu federalnym. Na szczeblu landowym takie koalicje funkcjonują, ale na szczeblu federalnym jeszcze nigdy takiej nie było, a to jest jednak zupełnie inny kaliber. Programy tych partii na różnych polach, między innymi na polu polityki klimatycznej i energetycznej, są bardzo różne w niektórych kwestiach, a w niektórych wręcz zasadniczo sprzeczne. Dlatego no te rozmowy na pewno będą trudne i mogą potrwać faktycznie nawet parę miesięcy.
No to ja chciałbym cię teraz dopytać o ten układ sił, jaki będzie w tym nowym rządzie. Zakładając, że jednak będziemy mieli do czynienia z koalicją Sygnalizacji Świetlnej, że kanclerzem zostanie Olaf Scholz. I tak jak wspomniałeś, to znaczy już toczą się rozmowy między liberałami i zielonymi. Widać tą ciężkość polityczną, że ona się przesunęła w kierunku tych mniejszych partii. I chciałbym się zapytać, no właśnie, kto tutaj będzie rozdawał karty w tym nowym gabinecie? Jeżeli chodzi oczywiście o politykę energetyczno-klimatyczną, czy SPD będzie pełniła no, taką rolę pośrednika pomiędzy dwoma skrajnościami, to znaczy z jednej strony liberałami, którzy są bardziej probiznesowi, mniej ambitni klimatycznie, no i zielonymi oczywiście, którzy chcą znacznie bardziej rygorystycznej, ostrzejszej polityki w kwestii ograniczania emisji i przechodzenia na zielone źródła wytwarzania energii, czy też zupełnie inaczej to się ułoży, że jednak ci mniejsi partnerzy będą odgrywali znacznie większą rolę. Jak ten układ sił będzie twoim zdaniem wyglądał?
Zacznijmy może od tego, że po tym jak ostatnia koalicja, wciąż jeszcze rządząca, przed wakacjami podniosła cele polityki klimatycznej Niemiec, to następny rząd w jakiejkolwiek konstelacji nie powstanie, będzie musiał przystąpić do podjęcia kroków na rzecz przyspieszenia transformacji energetycznej we wszystkich obszarach gospodarki, nie tylko w energetyce, ale też w przemyśle, w transporcie, w ciepłownictwie, tak naprawdę w całej gospodarce.
I to się wydarzy na pewno, bez względu na...
Bez względu na to, jaka to będzie konstelacja. To po prostu musi nastąpić, jeśli Niemcy faktycznie poważnie traktują cele swojej polityki klimatycznej, zapisane w końcu też ustawowo. Przypomnijmy, może krótko, chodzi o to, że w Niemcy do 2030 roku muszą, zgodnie z ustawą przyjętą, zredukować emisję o 65% do 2030 roku, o 88% do 2040 i osiągnąć neutralność emisyjną w 2045.
Czyli 5 lat przed celem unijnym.
Dokładnie tak. W ubiegłym roku emisje spadły w stosunku do 1990 roku o 40%, ale też tylko i wyłącznie wskutek efektów pandemii gospodarczych, koniunkturalnych. W tym roku będzie z powrotem wzrost emisji wraz z powrotem koniunktury. Jeśli zaś chodzi o koalicję najbardziej prawdopodobną, czyli na czele z Scholzem i SPD i Zielonymi Liberałami, tutaj faktycznie dojdzie do bardzo ciekawego spięcia różnych koncepcji polityki klimatycznej. Po pierwsze, z jednej strony mamy socjaldemokratów i zielonych, którzy są bardzo blisko większości aspektów polityki klimatycznej, podzielają spojrzenie na większość instrumentów tejże polityki, natomiast też inaczej rozkładają akcenty. Socjaldemokraci na przykład bardziej kładą nacisk na tą osłonę socjalną, na społecznie zrównoważony charakter transformacji energetycznej. Zieloni natomiast większy nacisk kładą na skuteczność tejże polityki, że ona musi doprowadzić do realizacji założonych celów. Te partie w końcu, w przeciwieństwie do liberałów, preferują rozwiązania regulacyjne w polityce energetycznej i klimatycznej. Regulacyjne to znaczy zakazy i nakazy narzucane przez państwo. Zakaz na przykład montowania pieców na olej opałowy, zakaz rejestracji nowych samochodów z silnikami spalinowymi, nakaz instalacji paneli fotowoltaicznych na nowych budynkach. Tego rodzaju rozwiązania. Natomiast FDP preferuje rozwiązania rynkowe. Dla FDP bardzo ważna jest w końcu kwestia neutralności technologicznej, to znaczy, żeby państwo z góry nie określało, w którą technologię firmy mają inwestować, a w którą nie. To jest bardzo ważne w kontekście na przykład transportu samochodowego. Czy państwo ma wspierać tylko i wyłącznie rozwój elektromobilności, samochodów bateryjno-elektrycznych, czy też na przykład wodorowych, czy stosowania też paliw syntetycznych, które też w końcu mają być w teorii neutralne emisyjnie. W końcu Zieloni faktycznie są tą partią, która będzie najbardziej ofensywnie stawiała problematykę klimatyczną na agendzie, dlatego, bo to tej partii przypisuje się największe kompetencje, największą wiarygodność w tym zakresie i ona będzie musiała udowodnić, że te kompetencje posiada, bo za 4 lata oczywiście będzie z tego rozliczana. Dlatego też Zielonym najbardziej będzie zależało na objęciu resortów, które będą odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych instrumentów. Mówi się o tym, że Zieloni chcieliby stworzyć super resort klimatyczny, w którego skład weszłoby kompetencje energetyki i środowiska między innymi. Zielonym też bardzo zależy na resorcie transportu, w którym też jest bardzo dużo do zrobienia i też jest wiele kontrowersyjnych, spornych instrumentów do wdrożenia. Natomiast liberałowie oczywiście też będą chcieli mieć swoje do powiedzenia tutaj. Oni będą z kolei forsować to, żeby te instrumenty miały jak najbardziej rynkowy charakter, a nie państwowy, centralnie planowany, jak to mówią liberałowie. SPD z kolei zawsze będzie bliżej zielonych, ale też będzie zwracało bardziej uwagę na to, żeby wprowadzać osłonę socjalną, żeby tych swoich wyborców, swój elektorat za bardzo nie obciążyć kosztami tejże polityki.
A ty sądzisz, że ten regulacyjno-państwowy sojusz, jaki może się tutaj zacieśnić pomiędzy Zielonymi i SPD, wynikający jakby z takiego wspólnego podejścia i mindsetu, jeżeli chodzi o budowanie polityk w zakresie energetyki, klimatu, ale w ogóle gospodarki, on okaże się silniejszy od tego wolnorynkowego podejścia FDP? I jakie byłyby tego implikacje? To znaczy, czy FDP po prostu będzie ustępować na niektórych polach, ale okopie się w jakichś tematach? Czy też no, będzie próbowała dać odpór na całej linii i jakoś będzie próbowała sprawić, że cała ta agenda energetyczno-klimatyczna będzie troszeczkę bardziej wolnorynkowa, a mniej sterowana przez państwowe regulacje?
Z całą pewnością liberałowie nie dadzą Zielonym wolnej ręki w kształtowaniu polityki klimatycznej. To w ogóle możemy z góry wykluczyć. Liberałowie też pokazali 4 lata temu przy okazji negocjacji nad Jamajką, że nie muszą za wszelką cenę wchodzić do koalicji. Wówczas przewodniczący tej partii, Christian Lindner, powiedział takie słynne już w niemieckiej polityce zdanie, że lepiej jest nie rządzić niż źle rządzić. To zdanie zresztą ciągnie się za nim do dzisiaj i on cały czas też podkreśla, też w kampanii wyborczej podkreślał i już po ogłoszeniu wyników wyborów, że nie za wszelką cenę. On będzie licytował wysoko i będzie chciał mieć wpływ na kształt polityki klimatycznej, chociaż nie w samej polityce klimatycznej liberałowie chcą się profilować. Raczej w polityce gospodarczej, finansowej, w kwestiach cyfryzacji gospodarki. Natomiast te kwestie są oczywiście są powiązane, stąd liberałowie będą równoważyć te zapędy zielonych i to będzie na końcu jakiś kompromis. Bardzo ciekawe jaki, na razie musimy poczekać na początek rozmów koalicyjnych, żeby oszacować, w którą stronę to pójdzie.
Tak, ten pryncypializm liberałów jest rzeczywiście legendarny. No zobaczymy, na ile on będzie tutaj kluczowy, jeżeli chodzi o finał tych koalicyjnych rozmów. Michale, ja chciałbym jeszcze przejść z tobą przez takie węzłowe tematy, jeżeli chodzi o klimat i energię w Niemczech i politykę przyszłego rządu. Pierwszym są daty. Daty Kolexitu i daty osiągnięcia neutralności klimatycznej. Kolexit ma nastąpić najpóźniej w 2038 roku. Neutralność klimatyczna ma zostać osiągnięcia w 2045. Czy przy założeniu koalicji SPD-FDP-Zieloni te daty zostaną twoim zdaniem zmienione i przyspieszone? To znaczy, czy kolexit i neutralność klimatyczna niebawem staną się przedmiotem kolejnej dyskusji o tym, jak jeszcze szybciej wyjść z węgla i jeszcze szybciej osiągnąć neutralność klimatyczną?
I tak, i nie. Tak bym odpowiedział. Znaczy tak dla przyspieszenia wyjścia z węgla, nie dla przyspieszenia osiągnięcia neutralności emisyjnej. 2045 rok to i tak jest bardzo ambitny plan, który został bardzo sceptycznie, że tak powiem, eufemistycznie przyjęty przez przemysł niemiecki. Więc tutaj absolutnie nie spodziewam się, żeby nastąpiło przyspieszenie. Natomiast w kwestii odejścia od węgla jak najbardziej tak. Pytanie pozostaje natomiast, jak to miałoby wyglądać, bo obecna ustawa stanowi, że ostatnie elektrownie węglowe miałyby zostać wyłączone w 2038 roku z opcją przyspieszenia o 3 lata. Natomiast po przyjęciu tej ustawy węglowej zostały zaostrzone cele polityki klimatycznej. W tym nowy cel na 2030 rok został podniesiony o 10 punktów procentowych od 55% do 65%. I to oznacza, że Niemcy będą musiały przyspieszyć odejście od węgla, jeśli traktują poważnie swoje cele polityki klimatycznej. Jak to miałoby wyglądać? Wątpię i też partie nie podnoszą tego postulatu nowelizacji samej ustawy. To znaczy, że w samej ustawie wpisze się na przykład 2030 czy 2032 rok. Tego się nie spodziewam, dlatego, bo wiązałoby się to z otworzeniem na nowo negocjacji z koncernami energetycznymi na temat rekompensat. Tego nie chcą ani Zieloni, ani tym bardziej liberałowie, którzy najgłośniej kontestowali sens prowadzenia tego rodzaju negocjacji i wypłacania wielomiliardowych odszkodowań. Przypomnijmy tylko, że dwie spółki niemieckie, RWE i LEAG wschodnio-niemiecki, mają otrzymać łącznie ponad 4 miliardy euro za elektrownie wygaszone do 2030 roku w ramach tego szerokiego kompromisu. Natomiast samo tempo odejścia od węgla będzie zależeć od szeregu czynników. Po pierwsze oczywiście ETS. Sama cena uprawnień do emisji powoduje, że produkcja energii z węgla jest mniej rentowna. Teraz widzimy przeciwieństwo tego w Niemczech, to ma związek z kolei z wysokimi cenami gazu, bo o ile w zeszłym roku, kiedy ceny gazu były na stosunkowo niskim poziomie, czy też średnim poziomie, to wysokie ceny uprawnień do emisji powodowały, że gaz wyprzedzał elektrownie węglowe.
Wypychał
węgiel z miksu. Natomiast teraz obserwujemy scenariusz odwrotny. Mimo wysokich cen uprawnień do emisji są jeszcze wyższe ceny gazu ziemnego i to powoduje, że z powrotem węgiel jest bardziej opłacalny, a w konsekwencji rosną hurtowe ceny energii elektrycznej także w Niemczech. Żeby szybciej wypychać węgiel z rynku, potrzeba jest przede wszystkim szybszego rozwoju OZE. I tutaj to też będzie element konsensusu pomiędzy partiami. Pytanie oczywiście pozostaje jak, ale to, że średnio w Niemczech powinno się instalować teraz 5 gigawatów elektrowni wiatrowych na lądzie i 10 gigawatów fotowoltaiki rocznie do 2030 roku, takie szacunki większości instytutów badawczych zajmujących się energetyką i takie szacunki podawali też przedstawiciele obecnego rządu, że w konsekwencji podniesienia celów polityki klimatycznej takie trzeba będzie wprowadzić korekty w samej ustawie dotyczące rozwoju energetyki odnawialnej. W końcu potrzeba jest radykalnego przyspieszenia budowy sieci elektroenergetycznych, żeby ten system był bardziej elastyczny i łatwiej było transportować energię z północy na południe, tam gdzie tej energii zielonej jest więcej, a gdzie jest na południu z kolei większe jej zużycie w związku z wysokim uprzemysłowieniem. Jak to w końcu osiągnąć? Zieloni mają taki pomysł, żeby wprowadzić minimalną cenę uprawnień do emisji na szczeblu krajowym. Czyli w ETS-ie, który jest systemem ogólnounijnym, Niemcy wprowadziliby sobie sami własną cenę minimalną, poniżej której nie mogłaby spaść cena uprawnień. I w ten sposób stworzyliby stałą presję do tego, żeby wypychać węgiel z rynku, nawet jeśli ceny gazu spadną i szereg innych czynników będzie powodował, że węgiel mógłby utrzymywać się w rynku. Różne modele pokazują, że Niemcy wyjdą z węgla na początku lat 30. I takie też były wypowiedzi minister środowiska Sveni Schulz, ministra gospodarki i energetyki Petera Altmajera, którzy przygotowują już niemieckie społeczeństwo na to, że to pójdzie szybciej niż zapisano w ustawie. Problemem natomiast pozostają regiony wydobycia, które są w dużej mierze uzależnione od energetyki węglowej. To jest bardzo poważny, często najlepszy pracodawca w regionach i bardzo ważny aktor gospodarczy, płatnik podatków do budżetów samorządowych. Tutaj przede wszystkim na myśli Brandenburgię i Saksonię. Premierzy tych landów nie dalej jak w ubiegłym tygodniu mówili, że absolutnie podważanie konsensusu, kompromisu węglowego, czyli tego, co zostało zapisane w ustawie, nie może mieć miejsca, dlatego, bo to jest kompromis gospodarczo-społeczno-polityczny i to jest wielka waga i cenny kompromis społeczny w Niemczech.
Przejdźmy do gazu i Nord Stream 2, bo to jest kolejny taki węzłowy problem. Rura jest oczywiście gotowa, no i prędzej czy później zostanie uruchomiona, ale na przykład dzisiaj związana z Kremlem rosyjska jaga Gazeta pisze, że jeśli w nowym rządzie ważne stanowiska związane z gospodarką przypadną Partii Zielonych, no to możliwe są opóźnienia w uruchomieniu gazociągu Nord Stream 2. No i tutaj Zieloni byli przez całą kampanię, ale też wcześniej zdecydowanie pryncypialni, jeżeli chodzi o tę magistralę. Nie chcieli jej, mocno się jej przeciwstawiali. W tak zdeklarowany sposób jedyna mainstreamowa siła polityczna w Niemczech. No i jeżeli powstałaby ta koalicja ulicznych świateł, to twoim zdaniem nowy rząd mógłby zmienić swój stosunek do Nord Stream 2, czy jednak w tym przypadku no, siła SPD, siła przemysłu, siła tego podejścia, że już ta rura istnieje, już trzeba się pogodzić z tym, że tak to będzie wyglądać, plus obecny kontekst, czyli no, gigantyczny problem, kryzys energetyczny na kontynencie, rekordowe ceny gazu, problemy z jego podażą, czy to jednak nie sprawi, że Zieloni będą musieli tutaj ustąpić na całej linii?
Wróćmy może tutaj do jednego z pierwszych pytań naszej rozmowy, czyli kiedy powstanie nowy rząd. Bo może się okazać, że Nord Stream zostanie oddany do użytku, zanim nowy rząd powstanie. Jak będzie stosunek nowego rządu w tej konstelacji, o której mówimy, do Nord Streamu, to jest też dobre pytanie, bo z jednej strony mamy SPD i Scholza, czyli partię, która jest patronem i największym orędownikiem Nord Streamu i pierwszego i drugiego. I to będzie partia, która będzie miała najwięcej do powiedzenia w koalicji z racji tego, że z tej partii będzie pochodził kanclerz. A z drugiej strony mamy faktycznie zielonych liberałów, którzy są powiedzmy o wiele bardziej asertywni w stosunku do tak samej Rosji, jak i tego projektu. Nie spodziewałbym się, żeby nowy rząd opóźniał oddanie do użytku Nord Streamu. Natomiast faktycznie ci dwaj mniejsi koalicjanci mogą naciskać na to, żeby w stosunku do Nord Streamu pryncypialnie trzymać się zasad regulacji unijnych w stosunku do tego gazociągu. A w przypadku socjaldemokratów można by się spodziewać, że tutaj ta asertywność byłaby o wiele mniejsza i skłonność do szukania kruczków, żeby ułatwić funkcjonowanie tego projektu, byłaby na pewno większa.
A sądzisz, że nastąpi jakieś takie ocieplenie na linii Berlin-Moskwa, jeżeli chodzi o nowy rząd w tej konstelacji i z jakimś takim wyjściem na kolejne możliwe być może projekty strategiczne w energetyce, czy sądzisz, że jednak ta obecność zielonych będzie tutaj mocno ograniczała to pole manewru kanclerza Scholza?
Zależy, kto obejmie tekę ministra spraw zagranicznych. To jest to bardzo dobre pytanie też, dlatego, bo Scholz osobiście pewnie byłby za tym, żeby zbliżyć się ponownie do Rosji. Liberałowie na przykład są sceptyczni w stosunku do sankcji skierowanych w stosunku do Rosji. Na pewno będą w tym rządzie siły za tym, żeby zrewidować dotychczasowe stanowisko. Zieloni na pewno będą je z kolei równoważyć. I tutaj znów musielibyśmy poczekać do tego, jak zaczną się rozmowy koalicyjne, żeby ocenić, w którym kierunku dana polityka pójdzie. Jeśli chodzi na temat o sam przemysł, no to on od zawsze jest zainteresowany współpracą z Rosją. Teraz otwiera się nowe, szerokie pole współpracy, mianowicie energetyka wodorowa, gdzie Niemcy znowuż według starego wzorca są dobrym dostawcą technologii, a Rosja oferuje surowce i potencjał. Także tutaj też będzie presja na to, żeby umożliwić szerszą współpracę, chociażby w tym obszarze.
No i ostatnia taka węzłowa sprawa, o którą chciałbym cię zapytać, czyli dekarbonizacja transportu, bo to też jest oczywiście przedmiot wielu kontrowersji związanych z tym, kiedy powinniśmy odejść ostatecznie od aut spalinowych. Po pakiecie Fit for 55 wiemy, że Komisja Europejska widzi ten moment za 14 lat, w 2035 roku. A jak będzie w Niemczech? No, Niemcy mają gigantyczny, potężny sektor motoryzacyjny, bardzo wpływowy politycznie, no, ale jednocześnie znowuż ci zieloni chcieliby przyspieszenia tych ambitnych celów i już wdrożenia zakazu sprzedaży aut spalinowych w 2035 roku. SPD jest trochę bardziej tutaj zniuansowane, chce tylko liczbowego wolumenu elektryków jeżdżących po niemieckich drogach na poziomie 15 milionów, no a liberałowie w ogóle chcą to pozostawić wszystko wolnemu rynkowi. Więc jak będzie w przypadku dekarbonizacji transportu, twoim zdaniem?
Wiele zależy od tego, kto obejmie resort transportu. Zieloni bardzo chcieliby go przejąć z racji tego, że to jest wpływowy resort, gdzie jest dużo pieniędzy do wydania i bardzo szeroki wachlarz możliwości kształtowania polityki w tym obszarze. SPD i Zieloni są za tym, żeby jednoznacznie stawiać na elektromobilność. To wspominałem wcześniej. FDP jest za tym, żeby mocniej również na szczeblu europejskim otwierać na inne możliwości, nie tylko na samochody bateryjno-elektryczne. Jeśli chodzi o samą datę odejścia od silnika spalinowego, to 2030 rok uważam za nierealny i Zieloni zacznie będą za niego umierać. SPD byłaby otwarta być może na 2035 rok. FDP w ogóle nie chce regulacji w tym zakresie. Natomiast zręcznym wybiegiem byłoby pozostawić po prostu tą kwestię działaniom sił, które zostaną kształtowane w ramach Unii Europejskiej. Znaczy, jeśli Unia postanowi, że w 2035 roku będą mogły zostać dopuszczane do użytku tylko i wyłącznie samochody zeroemisyjne, to Niemcy nie muszą już wtedy nic na własną rękę postanawiać. Ze strony przemysłu motoryzacyjnego z kolei stanowiska są też podzielone. Znaczy, duży przemysł, producenci samochodów, Volkswagen, Daimler i BMW są za tym, żeby stawiać jednoznacznie na elektromobilność i nawet tutaj jest wiele punktów stycznych z zielonymi. Natomiast problemem są w tym kontekście poddostawcy, którym jest o wiele trudniej dostosować się do tej szybkiej przemiany, do tej transformacji sektora transportu. Niemieccy poddostawcy są bardzo uzależnieni od technologii silników spalinowych i oni hamują z kolei tą transformację i to oni są za tym, żeby ją jak najbardziej opóźniać i też za tym, żeby otwierać inne możliwości dekarbonizacji w segmencie samochodów osobowych. Na przykład właśnie tutaj wracam do kwestii paliw syntetycznych, które w niemieckiej debacie też pełnią swoją rolę, czy rozwoju też technologii samochodów wodorowych, nie tylko w segmencie wysokotonażowym, ciężarówek, autobusów, ale też w samochodach osobowych. Bardzo ciekawym tematem w końcu będzie tutaj ograniczenie prędkości na autostradach. Niemcy są jedynym krajem bodaj w Unii Europejskiej, który nie ma generalnego ograniczenia prędkości na autostradach, tylko odcinkowo występują ograniczenia. Zieloni i SPD od dawna są za tym, żeby wprowadzić takie ograniczenie w wysokości 130 km na godzinę. Natomiast liberałowie są absolutnie przeciwko tego rodzaju ograniczeniom, argumentując, że to jest ograniczenie wolności, a zysk dla klimatu, czyli redukcja emisji, dzięki takiemu instrumentowi jest z kolei znikoma. Sektor transportu jest jednym z tych sektorów, gdzie redukcja emisji będzie najtrudniejsza.
No tak jak w całej Europie, też my się będziemy z tym mierzyć. No i tutaj a propos Europy, chciałbym cię na sam koniec zapytać, jak ten nowy niemiecki rząd będzie wpływał na unijną politykę klimatyczną? Mamy na stole Fit for 55, gigantyczny pakiet legislacyjny rzucony przez Komisję Europejską w połowie lipca, który ma zrewolucjonizować unijną gospodarkę, rozlać tą transformację energetyczną na kolejne sektory, w tym oczywiście sektor transportu. Niemcy do tej pory odgrywały taką rolę motora napędowego tych europejskich ambicji. Kanclerz Merkel była nazywana zieloną kanclerz. Dzięki temu Bruksela miała też to polityczne capacity do tego, żeby móc forsować coraz to ambitniejsze cele. Chciałbym ciebie zapytać, czy Olaf Scholz będzie takim zielonym kanclerzem? Czy Niemcy dalej będą odgrywali tą kluczową rolę w narzucaniu tempa transformacji kontynentowi? Zważywszy na jedną rzecz, która moim zdaniem wydaje się ciekawa. Te niemieckie wybory pokazały słabnącą siłę populistów w Niemczech. AfD i Die Linke dostały znacznie słabsze wyniki wyborcze niż 4 lata temu. Jednocześnie w Europie widzimy rosnące poparcie dla populistów, którzy zaczęli się budować bardzo mocno na coraz wyższych kosztach transformacji. Rosnące rachunki za energię dają po prostu takim skrajniejszym politykom paliwo do popisów retorycznych i dzięki niemu oni są bardziej słyszalni. Czy twoim zdaniem w tych warunkach Niemcy będą dalej właśnie odgrywały rolę tego motoru unijnej polityki klimatycznej, czy jednak dojdzie tutaj do jakiejś korekty?
No to parę wątków. Po pierwsze tak, AfD dostała 2 punkty procentowe mniej w tych wyborach. natomiast utrzymała mimo wszystko 10% wyborców. To jest bardzo dużo, to już jest ich twardy elektorat. AfD jest jedyną partią w Niemczech, która w całości odrzuca politykę klimatyczną i transformację energetyczną. Można śmiało założyć, że ona skupia wyborców, którzy najbardziej krytycznie są nastawieni do polityki realizowanej przez ostatnie rządy, która przecież, jak ustaliliśmy już w tej rozmowie, musi zostać jeszcze bardziej przyspieszona. Po drugie, chciałbym trochę zniuansować zielony wizerunek kanclerz Merkel i ostatnich rządów, dlatego, bo faktycznie Niemcy pokazują się na świecie jako kraj zielony, jako kraj stawiający na odnawialne źródła energii, transformację energetyczną, to wszystko prawda, ale w Unii Europejskiej, tam gdzie to nie odpowiadało interesom niemieckiego przemysłu, tam często Berlin hamował bardziej ambitne rozwiązania proponowane czy to przez Komisję Europejską, czy to przez inne kraje, na przykład dotyczące przemysłu motoryzacyjnego. Tak było w 2018 roku i kwestii norm emisji spalin. Trzeci punkt. Tak, nowy rząd z racji tego, że Niemcy sami zaostrzyli swoje cele polityki klimatycznej, będzie też działał na rzecz tego, żeby w tym kierunku bardziej ambitnym szła cała Unia Europejska. Dlatego, bo z niemieckiego punktu widzenia jednostronne narzucanie wysokich obciążeń swoim obywatelom i swojemu przemysłowi będzie uderzać w konkurencyjność własnej gospodarki i sami przedstawiciele gospodarki i przemysłu naciskają na to, żeby wszelkie instrumenty polityki klimatycznej nie miały wymiaru jednostronnego, krajowego, a miały wymiar co najmniej europejski, a najlepiej globalny. Dlatego Niemcy będą z jednej strony tak działać na rzecz przyspieszenia polityki energetycznej i klimatycznej w Unii Europejskiej, między innymi w ramach instrumentów związanych z pakietem Fit for 55, a z drugiej strony Niemcy będą, i tu jest rola liberałów, którzy najmocniej ten argument podnoszą, będą też działać na rzecz tego, żeby zawiązać międzynarodową koalicję krajów działających na rzecz redukcji emisji. Tutaj kluczowa rola będzie dogadania się Unii Europejskiej z Chinami i Stanami Zjednoczonymi.
No i też pamiętajmy, że ten wizerunek Scholza jako zielonego kanclerza będzie trudny do obrony, zważywszy na to, że prawdopodobnie to w czasie jego kadencji, oczywiście jeśli zostanie tym kanclerzem ostatecznie, nastąpi wyłączenie ostatnich bloków jądrowych w Niemczech, co też, wszystko na to wskazuje, doprowadzi do tego, że tego węgla proporcjonalnie w niemieckim miksie będzie więcej, no i emisyjność niemieckiej energetyki i gospodarki w związku z tym również wzrośnie.
Niemcy sami się tego spodziewają, że w najbliższych latach efektem odejścia od energetyki jądrowej tymczasowo będzie wzrost produkcji z elektrowni węglowych do czasu, kiedy rozkręci się rozwój OZE. Można się natomiast spodziewać, to jest jeszcze ważny punkt być może w naszej rozmowie, że nowa koalicja, w której pojawią się i Zieloni, i SPD, będzie też aktywniej działać na szczeblu unijnym przeciw planom rozwoju energetyki jądrowej w innych krajach, między innymi w Polsce, bo zarówno Zieloni, jak i socjaldemokraci są zdeklarowanymi przeciwnikami tejże technologii i ich elektorat jest najmocniej krytyczny w stosunku do tejże technologii.
Czyli możemy się spodziewać tutaj różnych turbulencji, jeżeli chodzi o polski program jądrowy na linii pomiędzy Warszawą i Berlinem, w sytuacji, w której ta koalicja powstanie.
Chadecy byliby tutaj na pewno wygodniejszym partnerem.
Będziemy to oczywiście obserwować, no i na bieżąco analizować. Michale, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję również.
To wszystko w dzisiejszym odcinku Energii do Zmiany. Na kolejne zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight. Znajdziecie nas na serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, na SoundCloudzie i innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Do usłyszenia.